Mamy dzisiaj przywilej, żeby podejść do kolejnego rozdziału listu do Hebrajczyków. Przechodzimy przez ten list, czy ja przechodzę przez... I jesteśmy tak daleko, to jeżeli macie Biblię przed sobą, to sprawdźcie. Jeżeli nie, to na ekranie będziecie mieli wyświetlone odpowiednie wersety, które omawiamy. Ważny jest oczywiście kontekst do tego i dlatego pozwolę sobie na parę minut tylko dla tych, którzy nie słyszeli, podsumować te pierwsze sześć rozdziałów. W pierwszym rozdziale, w wielkim skrócie, była mowa o tym, że Jezus jest Bogiem, nawet jest nazwany Bóg przez Boga Ojca, że Jezus jest większy od aniołów. I w drugim wersecie, w drugim rozdziale czytamy o Jezusie, który jest człowiekiem, który stał się arcykapłanem, który identyfikuje się z naszymi słabościami i jest przeplątany w tym nauczaniu. Autor do Hebrajczyków przepląta nauczanie praktyczne, więc w drugim rozdziale on nas zachęca, żebyśmy nie lekceważyli takiego zbawienia. I w trzecim rozdziale mamy główny nurt tego rozdziału, to jest, że Jezus jest większy od Mojżesza. Nie tylko Jezus jest większy od aniołów, ale Mojżesz, który był bardzo poważną postacią historii Izraela, Jezus jest większy od niego. Mojżesz był tym, który dał prawo, ale to prawo, jak czytamy dalej dzisiaj, było słabe i nieefektowne. I Mojżesz tylko był sługą, natomiast Jezus jest synem nad Bożym domem. I w czwartym rozdziale czytamy praktyczne wskazanie na to, żebyśmy weszli do odpoczynku z Bogiem, do odpocznienia z Nim. I sugerowałem, że według mnie nie oznacza to zbawienia, tylko oznacza głęboki kontakt, głęboka wspólnota z Bogiem. Żeby Duch Święty mógł zamieszkać w nas komfortowo, żeby Duch Święty miał wolność, żeby nas przekonać o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, żeby Słowo Boże docierało do naszego wnętrza, żeby zmienić nas od środka. I w piątym rozdziale mamy Jezusa, początek tego, co Jezus zrobił. Pierwsze dwa rozdziały, kim Jezus był, piąty rozdział do dziesiątego rozdziału. Mamy oto, co Jezus zrobił. I Jezus występuje w piątym rozdziale, jest początek nurtu, ścieżki, którą dzisiaj rozwiniemy, że Jezus jest arcykapłanem na wzór Melchizedeka. Jedne tłumaczenie są na porządek Melchizedeka. Myślę, że lepsze tłumaczenie to jest na wzór, jak podobnie do Melchizedeka. I jest też pod koniec piątego rozdziału zachęta, praktyczną zachętę, żeby czytelnicy nie wymagali cały czas mleka, tylko żeby oni poszli dalej, żeby oni zaczęli jeść mięso. I właściwie od szóstego rozdziału zaczyna się to mięso, więc jest to dosyć trudne. Te następne rozdziały, ludzie mają trudność, żeby ich zrozumieć, żeby ich ogarnąć, żeby ich przetrawić. Sugerowałem wam, pierwsza połowa szóstego rozdziału odnosi się do wierzących. Jedni uważają, że do niewierzących, czyli nieprawdziwych wierzących. Ale tu jest mowa o tym, żebyśmy zostawili te elementarne nauczanie o Jezusie, żebyśmy poszli dalej. Trudno moim zdaniem, żeby on napisał to ludziom, którzy nie startowali w prawdzie z Jezusem. Żeby oni nie wracali, jest zachęta, żeby nie wracali do starego systemu, żeby nie pokładali zaufanie i nadziei w tym, co było, w tym, co teraz przeszło. Że mamy teraz nową erę opartą o Bożą obietnicę, opartą o Bożą przysięgę, w oparciu o Boże przymierze. I w tym w tej drugiej części szóstego rozdziału mamy opis tego przymierza, tej obietnicy, tego, tej przysięgi. I on mówi, on pisze w 18 wersecie, że celem tego omówienia jest, żebyśmy byli mocno zachęceni. Jedni uważają, że ta pierwsza część szóstego rozdziału uczy możliwość utraty zbawienia. Trudno to się pogodzić z kontekstem, gdzie mamy być mocno zachęceni. Dlatego Bóg dał nam przymierze, dlatego Bóg dał nam obietnicę, dlatego Bóg dał nam przysięgę nawet. Przysięgał przed sobą, bo nie miał przed kimś większym przysięgnąć. Dlaczego? Żebyśmy wiedzieli, żebyśmy byli mocno zachęceni. I to jest niemożliwe dla Niego, żeby kłamać. Jego, wydaje mi się, że jego teza jest, to trochę jakbyśmy się umówili na jakąś pracę i ktoś nam płaci część tej nagrody i potem lekceważymy to. Po prostu spółofalamy, mówimy, a to już mam kasę, to nie będę teraz robił. I on ostrzega, żeby nie mieć takiego podejścia do życia w wierze, które rozpoczęło się przez to, co Jezus zrobił. Jak Paweł opisuje w Koryntian, że miłość Chrystusowa przynagla nas, że nie powinniśmy w tym momencie odpocząć, usiąść sobie spokojnie, tak jak Szymek trochę powiedział na początku, i po prostu lekceważyć to zbawienie, lekceważyć to powołanie, za które Jezus umarł za nas. To jest kontekst dotychczas i teraz wejdźmy do siódmego rozdziału. Wiedzą, że siódmy rozdział to jest w kontekście kilku rozdziałów, gdzie jest mowa o tym, co Jezus zrobił. Elu.
Ten to Melchizedek, król z Salemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów i udzielił mu błogosławieństwa. Jemu Abraham także wydzielił dziesięcinę z całego łupu. Imię jego najpierw oznacza króla sprawiedliwości, a następnie także króla Salemu, to jest króla pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani też końca życia. Upodobniony zaś do Syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze. Rozważcie, jak wielki jest ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci z synów Lewiego, którzy otrzymują kapłaństwo, mają zgodnie z prawem polecenie pobierania dziesięciny od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i ci wywodzą się z rodu Abrahama. Tamten, który nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił tego, który miał obietnicę. Nie ma zaś żadnej wątpliwości, iż to, co mniejsze, otrzymuje błogosławieństwo od tego, co wyższe. Ponadto tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają, tam zaś, o którym wydane jest świadectwo, że żyje. Jeśli się można tak wyrazić, także Lewi, który pobiera dziesięciny, złożył dziesięcinę w osobie Abrahama. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł mu na spotkanie.
Nie jest to łatwy tekst, natomiast myślę, że przejdziemy przez to spokojnie, mam nadzieję. Więc Jezus ten jest nowym arcykapłanem. I Jezus jest arcykapłanem na wzór Melchizedeka. W następnych rozdziałach zobaczymy, że Jezus jest lepszy. To, co Jezus przyniesie, jest lepsze niż to, co Mojżesz, co Stary Testament, Stare Przymierze oferuje. I zobaczymy, że arcykapłaństwo jest lepsze, że ofiara jest lepsza i że przymierze jest lepsze. I tu występują postacie Starego Testamentu, których możemy nie znać. Melchizedek figuruje w 14 rozdziale Księgi Rodzaju. I Melchizedek nie wiadomo skąd przyszedł, nie wiadomo dokąd poszedł. jest zarazem królem i kapłanem. Jedni uważają, że jest kapłanem Jerozolima. W Qumran uważali, że to jest anioł, który się zjawił, dlatego że on nie ma początku i nie ma końca. On nie umrze. On nie, z tego co widzimy, nie urodził się. Po prostu się zjawia. I Abraham, patrząc na niego, uznaje jego suwerenność, jego wyższość. I Abraham oddaje mu dziesięcinę, którą od łupy wojennych, który zdobył przed chwilą. Abraham uznaje go jako wyższy, jako większy. Trochę przypomina mi to Jozuego, jeżeli pamiętacie, jak Jozue wchodzi do ziemi obiecanej jako wielki dowódca wojska Izraela i spotka tam człowieka i pyta go, kim on jest. I on mówi, ja jestem dowódcą wojska Izraela. I Jozue ściągi swój sandał, bo tu jest święta ziemia. Święta ziemia. I Jozue na to ściąga swój sandał. Wyobraźcie sobie, wielki dowódca armii Izraela uznaje tego gościa, którego spotkał jako wyższy od niego. I Abraham coś podobnego tu robi. Abraham, który jest może największą postacią w judaizmie, w historii. On uznaje, że ten ktoś, ten Melchizedek jest kimś większym. I Melchizedek błogosławia Abrahama. Nie ma większych postaci w judaizmie, ale jednak w Biblii jest. Bez początku, bez końca, nawet w 8 wersecie czytamy, że nadal żyje Melchizedek. Lewi, mamy drugi człowiek, tu Lewy, który był jeden z 12 synów Jakuba, więc on był prawnukiem Abrahama. On był początkiem jednego z 12 plemion. On był też pradziadkiem Mojżesza i Arona. Więc z tego co liczę, jest 6 pokoleń od Abrahama do Mojżesza. Ale pamiętajmy, że w tamtych czasach pokolenia niekoniecznie było 30 lat. Żyło się nieco dłużej. Więc mamy Lewiego też, który w pewnym sensie też oddaje, chociaż jest prawnukiem Abrahama, w pewnym sensie on daje też dziesięcinę. Mamy tu mowę o Melchizedeka, drugi werset, że jest królem pokoju i sprawiedliwości. I trzeci werset, że nie ma ojca, nie ma matki, nie ma genealogii, nie ma początku, nie ma końca. On jest stworzony na podobieństwa Syna Bożego. Popatrzmy, że to nie jest, że Jezus jest stworzony na wzór Melchizedeka. Melchizedek jest na wzór Jezusa, na wzór Syna Bożego. On jest ciągłym kapłanem, tak jak Jezus będzie arcykapłanem. On jest typem, Jezus jest antytypem. On jest symbolem rzeczywistości, która ma nadejść i która przewyższa ten symbol. I tu mamy czwarty werset, patriarcha Abrahama daje mu dziesięcinę, uznaje jego wyższość. I no, ta dziesięcina, oczywiście to było część prawa. Lud płacił dziesięcinę Lewitom, Lewici płacili kapłanom dziesięcinę. Więc dziesięcina było w tym prawie. I prawo jest tu wymienione 14 razy. Kapłanie dostali tą dziesięcinę nie dlatego, że byli więksi, ważniejsi, tylko oni byli częścią prawa. Abraham nie potrzebował prawa, żeby oddać Melchizedekowi dziesięcinę. Melchizedek zasłużył na to po prostu swoją wyższością i Abraham to uznawał. To mamy dawać nie z powodu przymusu, z powodu prawa, tylko z powodu uznania, wyższości temu, komu dajemy. Oni byli, ty czy kapłanie, byli śmiertelnymi ludźmi. Oni umarli, natomiast Melchizedek nie umarł. Lewi płaci dziesięcinę przez Abrahama, przez swojego pradziadka. Jak to zrozumieć? No, wydaje mi się, że tak to rozumiem, że on partycypował w tej dziesięcinie, tak jak my partycypujemy w grzechu Adama. My partycypujemy w grzechach swoich przodków. Chcemy, nie chcemy. Nasi przodkowie mają na nas wpływ. Nasz dziadek, nasz ojciec, nasz naród ma wpływ na to, jacy jesteśmy, na to, jak myślimy, na naszą mentalność, na nasz język, na nasze wartości, na nasze sposoby bycia, na nasz grzech. Przodkowie mają na to wpływ. Chcemy, nie chcemy. Tak jest. Jesteśmy w jakimś sensie, już konformujemy się do tej rzeczywistości. Chcemy, nie chcemy. Niemcy żyją do dziś Hitlerem, karcą moralną. Niestety, ale tak jest. Żyjemy pod cienią przeszłości. I Lewy w jakiś sposób uczestniczy, tak to rozumiem, w tym dziesięcinę Abrahama do Melchizedeka. Idziemy w takim razie dalej, Helu.
Gdyby więc doskonałość została osiągnięta przez kapłaństwo lewickie, lud bowiem otrzymał prawo oparte na nim, to po co było potrzeba ustanawiać jeszcze jednego kapłana na wzór Melchizedeka, a nie na wzór Arona? Ze zmianą bowiem kapłaństwa musi też nastąpić zmiana prawa. Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo przecież, że nasz Pan wyszedł z pokolenia Judy, a Mojżesz nic nie wspomniał o kapłanach z tego pokolenia. Jest to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek tego, że na podobieństwo Melchizedeka występuje inny kapłan, który stał się takim nie według przepisu prawa cielesnego, ale według siły niezniszczalnego życia. Dane mu jest bowiem takie świadectwo. Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Zostaje przeto usunięte poprzednie prawo z powodu swej słabości i nieużyteczności. Prawo nie dawało niczemu pełnej doskonałości. Było jednak wprowadzeniem tylko lepszej nadziei, przez którą zbliżamy się do Boga.
Więc tu argument leci dalej. Jeżeli to kapłaństwo, arcykapłaństwo Lewitów było efektowne, nie byłoby potrzeby, żeby to zmienić, żeby mieć inne kapłaństwo. Więc wniosek jest, że to było nieefektowne. I co kapłaństwo miało osiągnąć? To wydaje mi się, kapłaństwo miało na cel, żeby czynić ludzi, żeby byli do przyjęcia przez Boga, żeby zmieniać ludzi, żeby Bóg mógł ich akceptować. I to stare przymierze, kapłanie starego porządku nie byli w stanie. To kapłaństwo Aaronu nie funkcjonował i musiał być zastąpiony. Tak jak Mojżesz też nie do końca uczynił to, co trzeba było, żeby przywieźć ludu w obecnością Bożą w pełni. Tak samo kapłaństwo Arona nie zdołał swojego zadania, żeby czynić nas, żebyśmy byli do przyjęcia przez świętego Boga. I stąd była potrzebna totalna zmiana. Zmiana kapłaństwa, zmiana całego systemu. Chrystus pochodzi z innego plemiona. Chrystus jest totalnie inny od Arona. Chrystus, jego kapłaństwo jest totalnie inne. bez kapłaństwa tamto prawo nie było wykonalne. To kapłanie mieli to wykonać. Kapłanie byli w kluczowej roli w przeprowadzeniu tego przymierza. Natomiast tu mamy nowego mediatora, nowego człowieka, który jest między nami a Bogiem, nowym łącznikiem. I to jest Jezus Chrystus. On jest tym kluczowym elementem, jedynym pośrednikiem między nami a Bogiem. On pochodził, 13-14 wersety, nie z plemiona Lewitów, tylko z plemiona Judy. I Judy, jak wiemy, to było królewskie plemion. Dawid i Salomon z tego, co widzimy, oferowali, może nawet osobiście dokonali ofiary, no to nie było ich zadanie. I Jezus jest tym królem, który pochodzi z Judei, ale również w postaci arcykapłana. On jest nazwany, 14 werset, nasz Pan. Więc tu jest uznany jako Pan. 15-16 wersety. Nieefektowność tego kapłaństwa, tego prawa jest podkreślone przez to, że totalnie inny typ się zjawia. Nie tylko Jezus jest kapłan innej denominacji, z innym ubiorem, z innym systemem doktrynalnym, ale Jezus jest totalnie kimś innym. Jego system bazuje nie na prawie, tylko na moc z niezniszczalnego życia. Jego kapłaństwo nie jest z powodów jakiegoś genealogii, czegokolwiek materialnego. Jego kapłaństwo polega na tym, na jakość jego życia, na jego moc, na to, że jest nie do pokonania, nie do wzruszenia. On jest autorem życia i jego życie się nie kończy. I w 17 wersecie mamy cytat z Psalmu 110. Pan powiedział mojemu Panu, i Dawid mówi, Pan, który mówi mojemu Panu, Pan Ojciec, czyli rozumiejąc to, Ojciec, który mówi Synowi, Ty jesteś kapłanem na zawsze, na wieki, na wzór Melchizedeka, siedź przy mojej prawicy i będą Twoje wrogi Tobie poddane. To jest nazwane tu przez autora przysięgę. Przysięgę, która była w tamtych czasach podobna do naszego podpisu. To było zobowiązujące. To przysięga Bóg gwarantuje. To, co my mamy w Chrystusie, Bóg gwarantuje. To nie zależy od tego, co Ty robisz, albo ja, albo nie robimy. Nasze bezpieczeństwo nie polega na tym, co my robimy i czego nie robimy. Nasze bezpieczeństwo polega na przymierze Boże, które jest zabezpieczone przysięgą i które jest niezmienialne i wieczne. I to ma być, i jest niemożliwe dla Boga, żeby kłamał w tej sprawie. On przysięgał, obiecał. Nie może kłamać. I to jest właśnie po to, jak było w 6 rozdziale, żebyśmy byli mocno zachęceni. 18 werset. Prawo nie mógł zabezpieczyć nam zbawienia. Nie miał mocy, żeby oddać nam to, co jest potrzebne do życia. Prawo było ostatecznie słabe i nieefektowne. I teraz prawo jest w całości odsuwane. Teraz mamy nową rzeczywistość. Teraz 19 werset. Prawo, które nie uczynił nikogo doskonałe. Teraz mamy nową nadzieję. Nadzieja, która czyni nas godni, żeby stanąć, żeby przybliżyć się, jak w 4 rozdziale, żeby przybliżyć się do Boga, do Jego tronu. To jest lepsza nadzieja. To jest nadzieja, która nie trzyma nas daleko od Boga, tak jak stare przymierze, ale zachęca nas do przybliżenia do Bożego tronu łaski. I ostatni urywek.
Tym więcej, iż stało się to nie bez złożenia przysięgi. Gdy bowiem tamci bez przysięgi stawali się kapłanami, ten właśnie przez przysięgę tego, który do niego powiedział: poprzysiąg Pan, a nie będzie żałował, ty jesteś kapłanem na wieki. O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. I gdy tamtych wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu, ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa. Takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary, najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością. Słowo zaś przysięgi złożonej po nadaniu prawa ustanawia Syna doskonałego na wieki.
Więc stary system nie był w oparciu o przymierze Boga. Ten system, ten układ jest oparty o przymierze Boga, o Jego obietnice i Jego przysięgi. Jezus jest arcykapłanem na wieki. I Boży cel w tym jest absolutny, jest permanentny. Mamy zadatek Ducha Świętego, ale mamy przysięgę, który jest niezmienialny i prawdziwe. Jezus gwarantuje Bogu, gwarantuje nam, że Bóg przebaczy nas w swoim przymierzu, kiedy przychodzimy do Niego, kiedy przybliżamy się do Niego. To jest obietnica Jezusa. To jest efektowne Jego działanie. I Bóg też gwarantuje Bogu, Jezus też gwarantuje Bogu, że Jego uczniowie będą do przyjęcia, że zapłacił za nich. I teraz 23 werset. Jest tu powtórzana sprawa ciągłości i tymczasowości. Kapłanie umarli. Józefus pisze, że było 83 arcykapłanów od Arona do zniszczenia świątyni. Jezus jest arcykapłanem na wieki. I Jezus może zbawić nas, którzy przychodzą do Niego. I Jezus stawia się za nami. I teraz możemy mieć wyobrażenie, że Jezus błaga Ojca non-stop z prawej strony: Panie Boże, daj, żeby ten autobus nie spóźnił się, daj, żeby deszcz nie lał, jak ja tu idę na spacer do parku. I tysiące innych modlitw swoich uczniów co chwilę na całym świecie, że Jezus ciągle stawia się za nami w taki sposób. No niewątpliwie to możliwe, że Jezus też od czasu do czasu sięga do takich tematów, ale myślę, że o wiele bardziej chodzi tu o to, że Jego obecność, siła, jakość Jego obecności po prawicy Boga. Nie, że On błaga za nami, tylko jakość Jego postaci, potęga, majestat Jego osoby siedzi po prawicy Boga i stawia się za nami. Jego obecność wystarczy. Kiedy podchodzimy do królowy, do króla, oni nie muszą dużo powiedzieć, ich obecność wystarczy. mogą nawet milczeć, ale moc, niezniszczalność, chwałę takiego króla i zwycięzcy. On siedzi po prawicy Boga, żeby stawić się za nami, żeby powiedzieć: tak, ja Jego znam, ja ją znam, to jest moje. Wystarczy. Nie musi dużo słów użyć. 26 werset. I to pasowało, to uspokoiło nasze potrzeby. Nie potrzeby, żeby nasz zespół piłkarski wygrał dzisiaj, tylko nasze potrzeby, żeby być świętymi przed Bogiem, żeby być zbawieni. On jest takim, którym my powinniśmy być. On jest czysty. On jest moralnie czysty, nie tylko ceremonialnie czysty. On jest wywyższony. On nie jest skaleczony grzechem. On jest nienaganny. Arcykapłanie mieli skupić się na rytualne, ceremonialną czystość, ale Jezus reprezentuje moralną czystość do głębi. I On skończył swoje dzieło i z taką jakością, z taką zwycięstwo jest wywyższony, siedzi i stawia się za nami. 27 werset. Arcykapłanie musieli wciąż powtarzać te rytuały. Nie tylko dla ludu, ale też dla siebie. A Jezus nie musiał oferować swoje życie za siebie, tylko oferował swoje życie za nami. Stare przymierze, stare arcykapłanie byli słabi, ale teraz przyszło słowo przysięgi. I przysięga wyznaczył Syna jako wiecznego arcykapłana. Bardzo krótko, co nam to obchodzi? To wszystko. Co nam to obchodzi? No myślę bardzo szybko. Arcykapłan czyni nas godni, zdolni, żeby podejść do świętego Boga i oczekiwać z Jego wstawiennictwem, oczekiwać łaski. Nie musimy powtarzać ciągle te same ofiary. Jedyna ofiara, nie ma innych ofiar, jak będziemy czytać w 10 rozdziale. Nie potrzebujemy nowego systemu arcykapłanów, nawet kapłanów, którzy mają inne ubrania, nawet tych, którzy są pod krawatem. Nie potrzebujemy takich mediatorów, pośredników. Oni nie są lepsi od nas, nikt z nich. Każdy z nas jest grzesznikiem. Nie musimy być niewolnikami, oddaleni od Boga i trzymane daleko od Boga przez tych kapłanów. Mamy ufność, że możemy, my, najmniejszy z nas może podejść do tronu wielkiego, potężnego Boga. Znajdziemy tam Jezusa, zwycięzcę w swojej chwale, który stawia się za nami. Możemy być mocno zachęceni, że nie żyjemy pod prawem. Nie wróćmy do tego prawa. Nie twórzmy swojego prawa. Tylko żyjmy na wzór Melchizedeka z mocną, silną jakością przemienionego życia. I Bóg tak chce, żebyś ty i ja przybliżył się do Niego, do Jego tronu, że przysięgał, że nas zaakceptuje z powodu Jezusa. Mamy w następnych rozdziałach dalsze zachęty. Nie tylko, że kapłaństwo, arcykapłaństwo jest lepsze, ale że ofiara jest lepsza i totalnie wystarczająca, że przymierze jest lepsze i totalnie efektowne. Aby to miało wpływ na nas, żebyśmy prowadzili życie tak jak jest opisane w 11 i w 12 rozdziale Hebrajczyków. Życie odważnej, oddanej wiary. A Abraham prowadził takie życie. On uznał wyższość Melchizedeka. A my mamy Chrystusa. Uznajmy Jego wyższość i dajmy Mu oddane życie w wierze. Amen.